Zapytam, co czuł pan na samym początku, gdy się wysiada z samolotu, bo to jedna z dróg, którymi można dotrzeć na Islandię i chyba podejrzewam, że w 90% wszyscy podróżnicy docierają właśnie drogą samolotową, bo podobno zawsze u podróżnika, który jedzie w miejsce nieznane, to pierwsze uderzenie, ten zapach tego powietrza podobno jest takim najważniejszym czynnikiem, który jest pierwszy.
Tak, ja też w swojej książce o tym napisałem, że ten pierwszy oddech to jest niezwykle ważny. Kiedy stajemy na nowej ziemi, w miejscu, którego nie znamy, zapach powietrza, smak powietrza, to jest takie doświadczenie, które no, jakby też pozwala nam powrócić do dzieciństwa. Tak? Rodzimy się, wykonujemy pierwszy oddech. I to jest pierwsze doświadczenie, jakie mamy, zwykle go nie pamiętamy. Tak samo jest w podróży, w każdej podróży. I rzeczywiście na Islandii ja poleciałem samolotem. Wysiadłem na lotnisku, wyszedłem na zewnątrz i to powietrze było zupełnie inne. Islandia ma najczystsze powietrze na świecie. I to powietrze nie tylko było krystalicznie czyste, ono było smaczne. To oczywiście na Islandii trzeba uważać, w wielu miejscach powietrze pachnie siarką, ponieważ są tam wulkany, źródła geotermalne i one cały czas są aktywne. Natomiast to pierwsze wrażenie to było niezwykle czyste, takie smaczne, rześkie, chłodne powietrze, takie powietrze, które dodaje nam mnóstwo energii. Więc ja pamiętam, że to był taki mocny uderzenie, które sprawiło, że chcę dalej jechać. Chcę wyruszyć w tą podróż.
Ile ta podróż trwała wtedy?
Ta podróż trwała ponad miesiąc. Ja podróżowałem wtedy autostopem, byłem z namiotem i muszę przyznać, że nie byłem do końca przygotowany. Spodziewałem się, że to lato na Islandii, pomimo że miałem wyobrażenie, że to jest chłodny kraj, jest jednak bardziej zbliżone do naszego kontynentalnego, okazało się, że niekoniecznie. Przez ten okres ponad 5 tygodni temperatura zmieniała się między 0 a 28 stopni. Trudno się na to przygotować, więc nie mam do siebie pretensji, natomiast rzeczywiście pogoda jest takim czynnikiem, który podróżując po Islandii musimy brać pod uwagę. Ona może nam spłatać figla. Zdarza się, że jakiś odcinek drogi, który powinniśmy pokonać w godzinę, będziemy zmuszeni pokonać w 5 godzin, bo na przykład zacznie wiać tak silny wiatr, że nie będziemy w stanie się poruszać, nawet samochodem. Albo spadnie śnieg i droga zostanie odcięta na jakiś czas. To wszystko trzeba, podróżując po Islandii, mieć w pamięci. To jest taka dodatkowa atrakcja, tak? I smaczek tej podróży.
I trzeba też pamiętać o tym, że Islandia nie jest krajem tanim.
Islandia nie jest krajem tanim, tak jak wszystkie kraje nordyckie, skandynawskie. Wydaje mi się, że jest krajem tańszym od Norwegii, natomiast droższym od pozostałych krajów skandynawskich. No i niestety tutaj niewiele możemy zrobić, tak, bo nie ma aż tak dużo alternatyw. Musimy przygotować sobie pewien zapas pieniędzy, ale jest wartym tych pieniędzy. Ja zawsze powtarzam, że jeśli ktoś był pilnym uczniem na lekcjach geografii, to na Islandii w ciągu jednego dnia może zaliczyć cały rok, bo te krajobrazy, które się zmieniają, na niewielkiej przestrzeni jesteśmy w stanie zobaczyć prawie wszystkie, których uczyliśmy się w szkole.
I też słyszałem, że podobno podróżowanie z namiotem jest jednym z najtańszych, bo jest dużo miejsc, gdzie możemy ten namiot rozbić, ale też taka dodatkowa rzecz, tam w zasadzie Islandczycy w zasadzie nie noszą pieniędzy, wszędzie można kartą zapłacić.
Tak, i to jest najwygodniejszy sposób. Już tak jakby myśląc bardzo praktycznie o podróży, rzeczywiście Islandia jest takim krajem, gdzie właściwie prawie wszędzie jesteśmy w stanie sobie poradzić bez gotówki. Wystarczy nam karta. Używają karty powszechnie i zresztą turyści, osoby, które przyjeżdżają na Islandię również.
Porozmawiajmy teraz o tych widokach, które miał pan okazję zobaczyć, bo jak już wspomnieliśmy, te szerokości geograficzne, które są na Islandii, potrafią nam pokazać naprawdę bardzo wiele. Co pana ujęło w tym krajobrazie islandzkim najbardziej?
Na pewno taka potęga przyrody, tak? To jest bardzo trudno wyrazić słowami, dlatego że to jest coś, co działa też na poziomie podświadomym, tak? My na Islandii nie tylko czujemy zachwyt, kiedy widzimy największy lodowiec w Europie, a 3 pierwsze największe lodowce w Europie znajdują się na Islandii, ale też zaczynamy odczuwać tą potęgę, siłę przyrody, to jak jesteśmy mali, jak wobec niej, jak jesteśmy mało znaczący, i to jest takie no, doświadczenie, nawet można powiedzieć metafizyczne. Wtedy dopiero zaczynamy rozumieć taką swoją, tą niewielką rolę, jaką odgrywamy w całym olbrzymim wszechświecie. Islandia tego uczy, tak? Islandia uczy też pokory, właśnie dlatego, że ta pogoda jest taka zmienna, a to, co widzimy takie potężne, doskonałe, wielkie i jakby przez człowieka wciąż nieujarzmione. Cały interior islandzki, środek wyspy jest niezamieszkały, to jest, są tereny, które są przez pół roku zupełnie odcięte od świata, ponieważ są zamknięte, zasypane śniegiem, temperatury są bardzo niskie. Natomiast tam nie mamy przez ten czas wstępu. Latem też musimy bardzo uważać, bo warunki zmieniające się, podnoszący się poziom wód może sprawić, że zostaniemy tam na jakiś czas, na kilka dni zamknięci. Więc to sprawia, że pokorniejemy, tak? I to jest takie doświadczenie, którego chyba na południu, podróżując na południe, raczej nie będziemy nigdy mieli. Natomiast właśnie takie doświadczenie tej takiej absolutnej, potężnej północy.